Historia żywa.
Dobry wieczór, zapraszam na kolejne wydanie naszego programu, dziś w zastępstwie Jacka Butlewskiego. Kłaniam się pięknie, Joanna Diwina przed mikrofonem, program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś wrócimy do dramatycznych kart XIX i XX wieku, do styczniowych powstańczych losów, historii Polaków zesłanych na Sybir, a także spojrzymy na powstanie wielkopolskie z perspektywy Grodziska Wielkopolskiego. Będzie też opowieść o XVIII-wiecznym dzwonie z Leszna oraz spacer po dawnym Poznaniu śladami epidemii i sposobów radzenia sobie z zagrożeniem. Zapraszam do wspólnego słuchania. Historii żywej cofniemy się do czasu jednego z najbardziej dramatycznych i romantycznych zrywów w polskiej historii. Jacek Butlewski z Wojciechem Lorkiem z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego wraca do historii Powstania Styczniowego. Dziś ciekawa postać.
To powstanie trwało 2 lata, ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na jednym z dowódców tej insurekcji. Był to Wielkopolanin.
Był to generał Edmund Taczanowski. Zasłużony dowódca, rodem z Wielkopolski, zamieszkały w Choryni pod Kościanem. Postać znana, po której otrzymaliśmy w darze teczkę z jego listami i takimi służbowymi, wojskowymi, pisanymi do poszczególnych dowódców i też pisanymi do samego Taczanowskiego przez przedstawicieli rządu narodowego, ale przede wszystkim bardzo interesujące są listy z pierwszej linii frontu, pisane pomiędzy bitwami, 20 listów do jego ukochanej żony Anieli. I tutaj znakomity dowódca, organizator wojsk, doświadczony żołnierz jeszcze z walk we Włoszech z Garibaldczykami, walczył o zjednoczenie Włoch. Tutaj jako taki postrzegany przez też podwładnych, jako oschły, surowy służbista jest przedstawiany zupełnie inaczej, jako kochający mąż, jak również ojciec troszczący się o rodzinę, uspokajający ją, że nic się mu nie dzieje, że jest cały i zdrów i że na pewno niedługo po wypełnieniu obowiązku wobec ojczyzny wróci do domu.
No to niech przemówi generał, przeczytajmy fragment tego listu.
Pierwszy list napisany jest w Pyzdrach, tam gdzie oddziały przechodzące z zaboru pruskiego formowały się i dołączali do nich ochotnicy ze wschodniej Wielkopolski, z województwa kaliskiego, będącego pod panowaniem już rosyjskim, będącego już właśnie w kongresówce. Tam Taczanowski zbierał się i szykował do przyszłej, jak się okaże później, zwycięskiej bitwy. Pyzdry dnia 21 kwietnia 1863 roku. Nie wiem, czy ci wiadomo, kochana Anielko, że jesteśmy w Pyzdrach. Dzisiaj zapewne wymaszerujemy do Zagórowa. W Pyzdrach hałas ogromny, pełno chorągwi polskich i szlachty okolicznej. Listy piszę króciutkie, gdyż czasu mam mało i ręka po tych nocach bezsennych ogromnie mi się trzęsie. Z księstwa ciągle przybywa młodzież do obozu. Ciebie, mój aniołku, Stefka, mamę i siostry ściskam serdecznie. Niech Bóg będzie z wami. Proszę cię, napisz choć słów kilka. Edmund.
Rozbierzmy na czynniki pierwszy fragment tego listu. Z księstwa przybywa młodzież, chodzi oczywiście o księstwo poznańskie.
Księstwo poznańskie, czyli zabór pruski ówczesny. kordon, można powiedzieć, graniczny oddzielał Wielkopolskę Wschodnią od tej zachodniej i centralnej i właśnie w jego oddziałach służyło bardzo dużo młodzieży i absolwentów gimnazjum Marii Magdaleny, ale też słynnego Trzemeszyńskiego również gimnazjum.
Dramatyczne okoliczności a propos Trzemeszna były z tym związane, bo wielu ich tam zginęło, ale generał przez swój list dowodzi tego, że z Wielkopolski, z ówczesnego zaboru pruskiego, z księstwa te siły do powstania szły.
Oczywiście, oprócz tego, że organizowano pomoc, szyto mundury, produkowano broń, amunicję, miejscowi rusznikarze poznańscy produkowali amunicję, ściągano też broń kupowaną z zagranicy, z Belgii, we Francji i z Anglii, aż tutaj właśnie do Poznania i przemycano tą broń. Zgłaszali się ochotnicy, całkiem liczni, byli to zarówno drobnomieszczanie, przedstawiciele ziemiaństwa, bardzo ochoczo garnęła się do wojsk właśnie młodzież, wykształcona, ale też nawet miejska biedota chętnie zasilała szeregi i wypełniała obowiązek patriotyczny wobec rodaków cierpiących na wschodzie pod zaborem rosyjskim.
Skupmy się na chwilę na autorze tego listu, generał, dowódca. Jakie miał zasługi ten wybitny Wielkopolanin?
Przede wszystkim był jednym z organizatorów oddziałów już tutaj na terenie Wielkopolski, wyznaczonym też przez Komitet Działańskiego, komitet tutaj działający właśnie w Poznańskim, na jednego z dowódców takiej kolumny oddziału właśnie powstańczego. Dążył do tego, żeby nie były to takie zwykłe ochotnicze oddziały powstańcze, ale w miarę jednolite, umundurowane, regularne siły. Czyli był takim generałem, dowódcą, który już chciał takiej regularnej walki, zaplecza odpowiedniego, no i przede wszystkim odpowiedniego wyszkolenia swoich formacji. Jego oddziały składały się z około 600-700 kosynierów, około 800 strzelców wyposażonych w różnoraką broń palną, odprzodową, jak i też słynną brygadę kawalerii, którą formował już podczas drugiego swojego przejścia i drugiej swojej kampanii letniej. Uzbrojoną chociażby w słynne karabinki rewolwerowe systemu Colta, ale też umundurowaną całkiem zgrabnie w amarantowo-bordowe mundury z takimi rogatywkami, białymi ułankami. No, na tle innych oddziałów powstańczych dosyć albo nieumundurowanych wcale, po prostu w płaszczach czy też kubrakach, albo też tak przypadkowo, no, przedstawiało się to całkiem zgrabnie, ten oddział. I starał się w każdej wolnej chwili poświęcać ten czas, żeby szkolić te oddziały, żeby były w stanie stawić czoła regularnym wojskom rosyjskim.
Do rozmowy o Taczanowskim wrócimy po utworze, także nawiązującym do powstania styczniowego. Słuchamy zatem utworu, a za chwilę porozmawiamy dalej z Wojciechem Lorkiem z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Srebrne ptasze, poszli w boje chłopcy nasze. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna. Znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Hucha, hucha, krew gra, duch gra, Matko Polsko ży, Jezus Maria mi. Hucha, hucha, krew gra, duch gra, Matko Polsko ży, Jezus Maria mi. Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych smagaj. Hucha, hucha, wiatr gra, krew gra, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, hucha, wiatr gra, krew gra, niechaj Polska zna, jakich synów. Gra, krew gra.
Wojciech Lorek cały czas z nami w Historii Żywej. Dzisiaj mówimy o generale Taczanowskim. Wybitna postać, wiek XIX, powstanie styczniowe, powstańczy dowódca, organizator właściwie pomocy zbrojnej dla walczących pod zaborem rosyjskim Polaków. No i mówimy o tym, że generał pisał do swojej żony, można powiedzieć, z pola walki.
Tak jest, napisał około 20 listów pomiędzy, z obozu powstańczego, pomiędzy kolejnymi właśnie potyczkami, bitwami z wojskami moskiewskimi. I tutaj drugi list, chociażby przytaczany, pisze już po zwycięstwie w bitwie słynnej pod Pyzdrami, gdzie udało się Rosjan zmusić do odwrotu i odeprzeć. I zacytujmy ten list. Pyzdry dnia 30 kwietnia 1863 roku. Wczoraj, kochana Anielko, stoczyliśmy zaciętą walkę z Moskalami i chwała Bogu szczęśliwą. Moskale atakowali nas o godzinie 8 rano i dopiero o godzinie 4 bój ustał. Więcej ci, droga Anielko, nie piszę, gdyż jestem ogromnie zatrudniony. Ściskam cię, mój aniołku, również naszego synka, mamę, siostry, Władysia i ojca. Niech Bóg was ma w swej opiece. Taczanowski.
Jestem ogromnie zatrudniony, to też pokazuje, jak zmieniał się język. Jestem zatrudniony, w sensie mam na polu walki dużo pracy, dużo walki. Nie chodziło o zatrudnienie w sensie takim zawodowym, etatowym.
Tak, chodziło o zajęcie, po prostu jest bardzo zajęty jako dowódca. No, dosyć duża odpowiedzialność na nim spoczywała i o swoich podwładnych, i wyszkolenie ich, także o rannych, zaopatrzenie odpowiednie dla wojsk.
Z Wojciechem Lorkiem w naszym cyklu o powstaniu styczniowym, bo przecież ta insurekcja trwała 2 lata, skupiamy się dzisiaj na postaci generała Taczanowskiego. Powiedzmy zatem o jego dalszych sukcesach i dalszych losach powstańczych, no i późniejszych.
Udało się generałowi po zwycięskiej bitwie pod Pyzdrami, porównywalne siły Moskali pokonał, zmusił do odwrotu. Udało się zająć Koło, kolejne też miejscowości. Bitwy staczał ze zmiennym szczęściem, aż w końcu wylądował pod Ignacewem, gdzie mimo dobrze bronionych pozycji w tamtejszej właśnie miejscowości, w zabudowaniach, obstawił strzelcami, kosynierami, nawet armatami, wiwatówkami swoje pozycje. Trwała zacięta walka, jednak w pewnym momencie Moskale dowiedzieli się, poznali taką drugą drogę tajną przez bagna i okrążyli częściowo te siły, zmuszając w końcu oddziały Taczanowskiego do ulegnięcia, wycofania się, poszły w rozsypkę. Bardzo dramatyczne były to chwile. Samemu Taczanowskiemu udało się ujść, ale też wielu jego dowódców zginęło i około 50-30 strzelców broniło się w jednej z chat dosłownie do ostatniego pocisku, do ostatniej kropli krwi. Nie chciało się właśnie poddać Moskalom. Oddział został rozbity, oddziały poszły w rozsypkę, no i niezrażony tym przekroczył granicę i później formował kolejne oddziały, szykował się do kolejnej kampanii. Podczas swojej drugiej letniej kampanii, w bitwie pod Kruszyną, jego oddział został ostatecznie rozbity. On częściowo już zmęczony, zniechęcony, bo bardzo dokuczał mu, dawał się we znaki reumatyzm. No, zmęczony trudami kampanii udał się na emigrację, gdyż wiedział, że też poluje na niego rząd pruski. Oskarżano wówczas insurgentów biorących udział w powstaniu, bądź też wspierających powstańców, o zdradę stanu i jak pokazał później toczący się proces berliński w 1864 roku, Taczanowski razem z kilkoma innymi uczestnikami powstania został skazany zaocznie przez rząd pruski, przez Sąd Najwyższy w Berlinie na karę śmierci. Dlatego nie mógł wrócić do swojej ukochanej rodziny, swojej ukochanej żony, syna, do swojego właśnie majątku, do swoich rodzinnych stron i starał się o amnestię. Lobbowali za nim zarówno też obrońcy, adwokaci polscy, niemieccy w procesie berlińskim, jak i też polscy działacze polityczni.
Taczanowski umiera w roku 1879, a my z Wojciechem Lorkiem mamy jeszcze jeden list do zacytowania. Cofamy się zatem do czasów powstania styczniowego i oto kolejna korespondencja generała z żoną.
Tutaj mamy list z obozu pod Myszakowem 4 maja 1863 roku. Oczywiście list napisany własnoręcznie czarnym atramentem przez generała z lakiem, z pieczęcią, troszeczkę już oczywiście zniszczony, biorąc pod uwagę czas, w którym powstawał. Z obozu pod Myszakowem 4, 5 maja 1863 roku. Mając dzisiaj chwilkę wolnego czasu, korzystam z niej, aby do ciebie, mój drogi aniele, choć słów kilka napisać. Od kilku dni jesteśmy w ciągłych marszach, nigdzie miejsca nie zagrzejemy. Wiadomo ci już, mój aniołku, że udało nam się Moskali pobić. Daj Boże, żeby drugi raz znowu szczęście nam służyło. Dzisiaj rano była msza w obozie, którą ksiądz Max odprawił. Napisz mi, moja droga żono, czyś zdrowa, co Stefuś robi i ci wszyscy, o których wiesz, że są ciągle w mej pamięci. Całuję ci rączki, nóżki, również synkowi, ojcu, bratu, siostrom i mamie. Was wszystkich niech Bóg ma w swej opiece. Dzisiaj był Holender, przez sąd wojenny na śmierć skazany. Miałem wyrok podpisać, pomyślałem o tobie i ułaskawiłem go. Edmund. Na odwrocie podpisany wielmożna Aniela Taczanowska.
Do Anieli Taczanowskiej pisał jej mąż, generał Powstania Styczniowego, o którym mówiliśmy dzisiaj w Historii Żywej z Wojciechem Lorkiem. I więcej o Taczanowskim dowiecie się państwo w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym.
Tak jest, zapraszamy serdecznie na naszą ekspozycję poświęconą walkom niepodległościowym, w tym właśnie Powstaniu Styczniowego, gdzie zarówno broń, biżuterię patriotyczną, ozdoby, zdjęcia, pamiątki, właśnie listy można podziwiać.
Z Wojciechem Lorkiem rozmawiał Jacek Butlewski. Historia nie kończy się jednak na polu walki. Dla tysięcy Polaków dramat zaczynał się dopiero po jej zakończeniu i w programie za chwilę o deportacji Polaków na Sybir.
Słuchacie Historii Żywej.
Na Syberię niekiedy przewożono całe rodziny. Rosjanie byli obojętni wobec dzieci i kobiet. Polaków traktowali jak zwierzęta. Nie mieli oni umierać, a zdychać. W ubiegły wtorek, w 86. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir, poznaniacy oddali hołd tym, którzy zginęli. O swoich doświadczeniach opowiada prezes Związku Sybiraków w Poznaniu, Marian Macutkiewicz, z którym spotkała się Gosia Michalska.
To była najgorsza zsyłka, jaka kiedykolwiek była. Po prostu takich warunków, jakie byli zsyłani w 40 roku, właśnie 10 lutego. To się nie zdarzało, pomimo że masę ludzi wywieźli. Robili czystkę na poszerzenie granic Republiki Związku, wtedy jeszcze Rosji. Stwierdzili, że oni muszą mieć znacznie tereny, które tworzyły drugą RP, czyli Łotwa, Litwa, Ukraina, Białoruś, no i oczywiście Wilno, główne miasto. I chodziło o to, żeby po prostu stamtąd pozbyć się Polaków, stworzyć własne rządy i powołać nowe republiki, które będą przynależne do Związku Radzieckiego, a nie będą samodzielnymi państwami. To było główne założenie Stalina.
Wspomniał pan w trakcie całego wydarzenia, to były oczywiście przytoczone słowa, że Moskwa nie wierzy łzom.
Nie wierzyli płaczom matek szczególnie, którym wyrywano dosłownie dzieci, wyrywano rodziców, wyrywano to, że słuchajcie, byle kogo nie bierzemy, bo to są kaleki z łóżka, nie poniesiemy. I reszta, która schorowana zostawała. I wtedy szczególnie kobiety dosłownie wiedziały, że nie wiadomo co z dziećmi. One przetrwają, ale co będzie się działo z dziećmi. Właśnie to wywołał głośny płacz, potworny ból. I to był właśnie ten ból okazywały, kiedy wyrywano i pakowano ich na ciężarówki, żeby zawieźć na stację kolejową, żeby ich wywieźć. I wtedy one mówiły, że zostajesz, chcemy z dziećmi być i tak dalej. Zostawcie, bo przecież mamy chorych, nie możemy ich zostawić. Moskwa łzom nie wierzy, jedziecie tam, żebyście tam zdechli. I koniec, na tym się kończyło. Dlatego było między innymi Moskwa łzom nie wierzy, że mogłeś wyjść, płakać. To ich nie obchodziło, to ich nie interesowało.
To wyrywanie dzieci, ten wyjazd to był pierwszy ból. A z jakim bólem spotkali się już tam Polacy?
To jest ból, którego się w zasadzie nie da opisać, bo to byli wyrwani ludzie, którzy nigdy nie pracowali fizycznie, a tu ich pakują od razu do często w transport. Transport jest okrutny, bo już w tych bydlęcych wagonach, ale później ładują ich do baraków, gdzie jest tylko prycza goła, nic więcej. I od rano od świtu do późnego wieczora gonili do pracy. Na początku wiadomo, nieprzyzwyczajeni do pracy, nie wykonywali swojej normy. Dostawali kawałek, połówkę tylko tego czarnego chleba, albo w ogóle nawet nie dostawali nic, bo twierdzili, że oni na to nie zasługują. Po prostu traktowani byli ludzie jako roboty, z którymi się nie liczyli. Mówią, że zginą, a przyjdą następne transporty przyjdą. Także to była poniewierka, a jednocześnie potworny ból dla ludzi, którzy nie byli nigdy przyzwyczajeni do pracy w takich warunkach. Nie byli nigdy traktowani pracy fizycznej, nie byli traktowani w nieludzki sposób. A z tym wszystkim się spotkali zaraz, dosłownie z dnia na dzień, wyrwanie ze swoich ciepłych domostw.
Warto też wspomnieć, jaka tam była pogoda, bo tegoroczna zima nas nie rozpieszcza. Ale jakie temperatury były wtedy na Syberii?
Syberia sama to przede wszystkim to jest to, że chociażby tajga syberyjska to jest 9 miesięcy zimy, około 40-50 stopni mrozu, śniegu 2-3 metry i w tym trzeba było brodzić od drzewa do drzewa, kobietki, nie kobiety, wszystko szło, wycinały piłą zwykłą, moje, twoje, tak zwaną, przez żadnych mechanicznych rzeczy nie było. To była ich praca, czy po prostu katorżnicza, wręcz później to wszystko jeszcze trzeba było wyciągnąć na ścieżki, żeby to przyjechały jakieś konie na początku, później jakieś kombinowane samochody, żeby to zawieźć nad rzekę, żeby to można było spławić dalej. Potrzebne im było drewno do budowy różnych tam statków, pomostów i tak dalej, chociażby tratew do przewozu żywności, przewozu żołnierzy. Także warunki były potworne i po prostu musieli to wszystko wytrzymać.
Czy była szansa w ogóle wydostać się?
Nie było szans. Przynajmniej tam, gdzie ja byłem, to 150 km do najbliższej stacji. I jedna droga przez tajgę, polna droga. Nawet w wielu miejscach nie było potrzeby robienia żadnych ogrodzeń, nic, bo nikt nie jest w stanie w dodatku, że przedostać się w ciągu roku można było gdzieś w ciągu maksymalnie jeden miesiąc, bo tak to zima, wiadomo, to było nie do wytrzymania, żeby przebić 150 km. Lato upalne, też koło 40 stopni, ale roztopy. To wszystko się topiło, te śniegi 2-3 metrowe topiły się, były wszędzie dosłownie bagna. I gdzieś jeden miesiąc gdzieś był taki, że w miarę przyzwoita droga była, żeby jeździli wtedy po jakieś leki, nie leki. Przywozili jakiś sprzęt dla oprawców. Czyli w tym czasie, jak oni jeździli, to już wiadomo, że nikt się nie przedostał. I tego się nie dało, po prostu nie było szans. Także druty nie były potrzebne zupełnie.
Szacuje się, że wywieziono około miliona Polaków. Jak podkreśla nasz rozmówca Marian Macutkiewicz, rzeczywiście mogło być ich nawet do 3 milionów. Do Polski wróciło niecałe 30%. Materiał przygotowała Gosia Michalska. Historia to także przedmioty, które przetrwały wieki i wciąż potrafią opowiadać swoje własne historie. I już za chwilę wybierzemy się do Leszna, gdzie zajrzymy do muzealnych zbiorów, bowiem tam pojawił się wyjątkowy świadek przeszłości.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so
I'll follow the sun.
W Muzeum Okręgowym w Lesznie można zobaczyć nowy, niezwykły nabytek. To XVIII-wieczny dzwon, odlany w 1730 roku w Lesznie, w ludwisarni Stefana Wernera. O tym unikatowym obiekcie, a także historii ludwisarstwa w Lesznie opowiada Małgorzata Gniazdowska z muzeum, z którą rozmawiał Bartłomiej Klubś.
Zakupiony dzwon dla nas stanowi wielki skarb, ponieważ jest to kolejny element mówiący o tym, jak bardzo dobrej klasy było rzemiosło leszczyńskie w XVII i XVIII wieku. Mamy w naszych zbiorach przepiękne elementy złotnictwa leszczyńskiego, mamy cynę. Teraz doszło ludwisarstwo. Sam Stefan Werner był niesamowicie ciekawą postacią, bo urodził się około 1701 roku w Norymberdze i przez Wrocław dotarł do Leszna, osiadł tu mniej więcej na początku lat 20. wieku XVIII i pozostał tu do śmierci. Zmarł w 1777 roku. Jego dom znajdował się przy ówczesnej ulicy Zamkowej, czyli dzisiejszej ulicy Wolności. Tam najprawdopodobniej także znajdował się jego warsztat. Oczywiście nie tylko dzwony były wyrobami Wernera, bo jest on wytwórcą z jednej strony no właśnie tych szlachetnych dzwonów, ale także wykonywał różnego rodzaju przyrządy domowe z miedzi i mosiądzu, czyli kotły, żelazka na dusze, różnego rodzaju świeczniki, czyli to wszystko, co było potrzebne. Dzwon, który my mamy, wiemy, że został odlany w 1730 roku. Niestety na inskrypcji na dzwonie jest powiedziane, że to zrobił Stefan Werner. Jest inskrypcja mówiąca o Chrystusie i o Maryi. Jest taka inskrypcja mówiąca o tym, że kiedy dzwonię, wszelkie zło ucieka. Natomiast nie ma nazwy miejscowości, w której ten dzwon był. A ponieważ on trafił do nas z rąk leszczyńskiego kolekcjonera, myśmy to zakupili od leszczyńskiego kolekcjonera, pana Janusza Skrzypczaka, to no, trudno nam określić, gdzie ten dzwon był pierwotnie. Pierwotnie był to klasyczny dzwon z sercem, później wtórnie użyto go jako dzwon zegarowy, gdzie młoteczek uderzający o czaszę dzwonu wybijał godziny na przykład, co prawdopodobnie spowodowało pęknięcie tego dzwona.
Dużo wiemy o tym rzemiośle, o ludwisarstwie w Lesznie. Jak to wyglądało, jaka była historia?
Tym pierwszym ludwisarzem uchwytnym w aktach miejskich jest Werner. Co jest ciekawego? On w latach 70. No już miał 70 lat. Nie wiemy, czy jego ostatnie dzwony, które możemy wychwycić ze źródeł, że znajdowały się w różnych kościołach. Niestety większość tych dzwonów zaginęła w czasie II wojny światowej, została wywieziona do Niemiec. Zostały tylko karty po nich i wzmianki w literaturze z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast od lat 70. XVIII wieku działa w Lesznie kolejny ludwisarz, Erdman Kalif. I bardzo możliwe, że Kalif wykupił warsztat Wernera. Dlaczego? Dlatego, że w inwentarzu pośmiertnym Stefana Wernera, kiedy on zmarł w 1777 roku, to w pozycji aktywa, czyli w pozycji pieniędzy, które posiadał, kiedy zmarł, jest skryb dłużny na 600 florenów, czyli na znaczącą sumę. Dom Wernera był za 1000 florenów i ten skryb dłużny na te 600 florenów jest wystawiony na właśnie Erdmana Kalifa, czyli prawdopodobnie on kupił warsztat od no wtedy już wiekowego, 70-kilkuletniego ludwisarza i sam zaczął pracować w Lesznie. Co więcej, Erdman Kalif nie był jedynym z tej rodziny, bo potem jeszcze kolejne dwa pokolenia ludwisarzy w Lesznie pracowały przez XIX wiek właśnie z tej rodziny Kalifów.
Oczywiście zapraszamy wszystkich do Muzeum Okręgowego, żeby podziwiać ten nowy nabytek.
Tak, dzwon od kilku dni znajduje się na naszej ekspozycji mówiącej o dziejach miasta w pobliżu gabloty ze złotnictwem, z konwisarstwem, bo jest takim wspaniałym uzupełnieniem historii rzemiosła leszczyńskiego. Także serdecznie zapraszamy.
Z Małgorzatą Gniazdowską z Muzeum Okręgowego w Lesznie rozmawiał Bartłomiej Klubś. Historia bywa opowieścią o wspólnocie i sile lokalnych społeczności. I za chwileczkę w historii żywej przeniesiemy się do Grodziska Wielkopolskiego, by spojrzeć na zwycięski zryw z perspektywy mniejszych miejscowości i ich mieszkańców.
A są dziś ostre.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Powstanie Wielkopolskie doprowadziło do wyzwolenia niemal całej prowincji poznańskiej. Walki nie rozgrywały się jednak we wszystkich miejscowościach. Zaangażowanie było za to tak liczne, że historycy opowiadają się za tym, że zwycięstwo zrywu zawdzięczamy między innymi mieszkańcom. A jak spór wyglądał na ziemiach Grodziska Wielkopolskiego? Proszę posłuchać.
W Grodzisku już pierwsze inicjatywy takie rozpoczęły się, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, zanim to powstanie nawet wybuchło, tak? Bo już w listopadzie pierwsze organizacje takie patriotyczne powstają, więc jakby tego klimat powstania przedpowstańczy już był wcześniej, był wyczuwalny, jeśli chodzi o naszą miejscowość. Sebastian Tuliński, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych. W ciągu naprawdę 2-3 dni było już koniec, było już po powstaniu. I generalnie tutaj, jeśli chodzi o powstańców wielkopolskich z Grodziska, to my służyliśmy jako takie wsparcie w okolicznych miejscowościach, tam gdzie był większy opór ludności niemieckiej, chociażby jak kierunek Wolszczyn, czy chociażby kierunek Nowy Tomyśl. A grodziszczanie też walczyli, dodam, w niszczeniu sieci kolejowej w okolicach Buku czy Opalnicy. Był sygnały, że wsparcie będzie z Berlina. No i z racji tego połączenia komunikacyjnego, bardzo dobrego właśnie z Berlinem, to sieć kolejowa została zniszczona.
Czy w takim razie w Grodzisku były może jakieś schrony?
Schrony nie, jedynie taki, z takich ważnych miejsc to chociażby były koszary wojskowe. Dawną szkołę pruską przemianowali na koszary wojskowe w czasie jeszcze I wojny światowej i później to miejsce służyło powstańcom wielkopolskim jako miejsce właśnie, jako baza dla żołnierzy. Był też siedziba 5 Okręgu Wojskowego w Parku Miejskim, w Pałacu Heleny Zimmermann była siedziba 5 Okręgu Wojskowego, którą dowodził Kazimierz Zenkteler.
Czy mamy więcej informacji, ile osób z Grodziska pojechało pomóc na przykład do Poznania?
Szacuje się, że gdzieś około 800 do 1000 mogą walczyć z Grodziska Wielkopolskiego ochotników. Tylko to są szacunki oczywiście. Taki paradoks jest też pewien, jak się zakończyło powstanie wielkopolskie. Im dalej od powstania wielkopolskiego, tych powstańców przybywało paradoksalnie, bo też wynikało z też pewnych uprawnień kombatanckich i też po prostu z braku dokumentów ludzie sobie czasami przypisywali udział w powstaniu wielkopolskim, co oczywiście nie zawsze było zgodne z prawdą. Ja sam taką sytuację miałem, kiedy przy tworzeniu słownika powstańców wielkopolskich z Grodziska natrafiłem na osobę, na taką panią, która rozmawiałem i się okazało, że jej ojciec rzekomo brał udział w powstaniu wielkopolskim, po czym sprawdziłem datę urodzenia i się okazało, że w dniu wybuchu powstania miał kilka lat. To była natychmiastowa weryfikacja. Ale wiele osób nie idzie zweryfikować, jest niemożliwe. Zginęło, szacuje się, że ponad 20 osób z Grodziska Wielkopolskiego Znaczna część tych ofiar jest pochowana na cmentarzu ogrodziskim w tym pomniku powstańców wielkopolskich. Ale też dodam taką po sąsiedzku ciekawostkę. Też pewnym fenomenem, bo Grodzisk to się szacuje gdzieś 800-1000 osób, ale takim fenomenem też jest gmina Kamieniec. I tutaj oczywiście warto wspomnieć kompanię Parzęczewską, gdzie podobny udział jak w Grodzisku. Tam też około 800 powstańców z tej kompanii parzęczewskiej brało udział, więc to taka ciekawostka. Z racji wielkości miejscowości to warte uwagi temat.
Co teraz dla Grodziska znaczy właśnie powstanie? Bo nawet jadąc tutaj, chociażby można zauważyć duży mural przypominający o nim.
Nie tylko ten mural, bo ten mural, który pani widziała w przestrzeni publicznej, naprzeciwko kościoła poklasztornego, jak najbardziej tak. Ale jeszcze się pochwalę, że w zespole szkół technicznych w Grodzisku, wewnątrz budynku jest też kolejny mural powstania wielkopolskiego. I jest tak takich miejsc mnóstwo. Ja kiedyś sprawdzałem, naliczyłem gdzieś ponad 20 takich miejsc. I to są oczywiście, i mamy place, mamy ulice, mamy te murale, mamy też inne miejsca nawiązujące do historii powstania wielkopolskiego. Dla Grodziszczan powstanie wielkopolskie znaczy bardzo dużo. Tutaj przede wszystkim z racji tego, że to była siedziba 5. Okręgu Wojskowego, ale też to było miasto frontowe. Tutaj też mieliśmy szpital polowy. Tutaj z uwagi na to, że mogą być duże straty, tutaj w okolicach Grodziska Wielkopolskiego w miejscowości Piaski zorganizowano szpital, który służył jako zaplecze sanitarne dla wszystkich walczących tutaj na terenie 5. Okręgu Wojskowego. Więc dla nas bardzo dużo znaczy powstanie. Powstanie, my przede wszystkim też dużo też inicjatyw prowadzimy tutaj, chociażby ten film, który tutaj kolega Remik Stopa wspominał, ale też w przestrzeni publicznej mamy chociażby też pomnik. Przy kościele poewangelickim jest pomnik powstańca wielkopolskiego. Wiele lat temu powstał jako też miejsce kolejnej pamięci. Powstanie wielkopolskie, nie tylko w Grodzisku Wielkopolskim, ale też generalnie jako zryw, to był zryw taki bardzo społeczny. Trudno znaleźć takich konkretnych liderów tego powstania wielkopolskiego. To była potrzeba społeczna, żeby walczyć w tym zrywie. Nawet nie było mundurów, tak szczerze mówiąc. To też jest taki kolejny może obalamy mit powstania wielkopolskiego, że powstańcy mieli swoje mundury. Tak, na początku nie było. Dopiero później, jak już powstała w kolejnym roku, w 1919 roku, w styczniu Armia Wielkopolska, to wtedy już było pełne umundurowanie, ale początki były takie, że każdy ubierał co miał w domu, coś cieplejszego, płaszcz. Jedynym takim oznaczeniem, że to są powstańcy, bo biało-czerwony element, tak? I to oznaczało, że są powstańcy. Ale tak to generalnie, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie na ziemi grodziskiej, bardzo szybko się zakończyło. Po 29 grudnia szacujemy, że zakończyły się walki.
Czy możemy podsumować, że Grodzisk był takim centralnym miejscem pomocy społeczeństwu?
Tak i nie, oczywiście. No wiadomo, nie będziemy sobie uzurpować jakiejś takiej, że jesteśmy jacyś wyjątkowi, tak? Ale myślę, że w pewnym sensie tak. Grodzisk i inne miejscowości czekały na sygnał z Poznania. No myślę, że sam udział późniejszych Grodziszczan w tych walkach, w tych sąsiednich miejscowościach, to możemy tak powiedzieć o pewnej wyjątkowości, ale takiej solidarności pewnej, odpowiedzialności za Polskę.
Przypominamy o zrywie, ponieważ trwa budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. To dlatego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przygotowali film promujący rozwój muzeum. I jak podkreśla jeden z twórców, Igor Bistuła, zależy mi na kultywowaniu historii i tradycji. Ten materiał przygotowała Gosia Michalska. A na zakończenie zajrzymy do codzienności dawnych poznaniaków i sprawdzimy, jak radzono sobie z zagrożeniami, których nie widać gołym okiem, czyli chorobami i epidemiami.
From NCB Studios in Gotham City, ladies and gentlemen, it's the Joker and Harley Show.
There's a light,
or some kind of light,
that's never shone on me.
I want my whole life to be
lived with you, lived with you. There's a way,
everybody say.
love somebody the way I love you.
Słuchacie historii żywej.
Dlaczego w czasach epidemii, w wiekach dawnych, otwierano w Poznaniu okna od strony wschodniej i północnej? Na kolejny spacerownik zapraszają Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Najpierw, panie Pawle, troszeczkę najświeższej historii. Pandemia COVID-19 sprawiła, że w Poznaniu między innymi powstał szpital tymczasowy, dedykowany tylko COVID-owi. Pamiętamy to wszyscy doskonale, natomiast tak naprawdę epidemie kojarzą mi się przede wszystkim właśnie z czasami dawnymi, szczególnie średniowieczem. Wtedy to było zjawisko powszechne. Tutaj dociekliwość dziennikarska. Jak sobie wówczas radzono z epidemiami? Czy także powstawało coś na kształt szpitala tymczasowego, który znamy z poznańskich targów?
No, w średniowiecznym Poznaniu nie było stadionu, nie było hal targowych, więc nie było takich miejsc, gdzie można było tych chorych złożyć. Zresztą oni uważali trochę inaczej. Uważali, że należy się przede wszystkim izolować. Parafrazując poetkę, można byłoby powiedzieć, że w staropolskim Poznaniu szpitalem był każdy dom.
Czyli dzisiaj rozmawiamy o Poznaniu jako jednym wielkim szpitalu epidemicznym.
Jeżeli mówimy o zarazach, to wtedy faktycznie tak bywało. Bo działo się następująco. Jeżeli pojawiała się zaraza, to wówczas ci, których było na to stać, ci, którzy mieli majątki gdzieś podmiejskie czy zamiejskie, natychmiast opuszczali Poznań. Wyjeżdżali burmistrzowie, rajcy, patrycjusze, bogaci kupcy czy majstrowie rzemieślniczy. Znamy nawet kierunki ich wyjazdów. To był Gdańsk, to był Toruń, to był Śrem, Biezdrowo koło Szamotów było popularnym miejscem, czy na przykład Pyzdry. I w tych miejscach oni starali się przeczekać epidemię. Natomiast większość poznaniaków nie posiadała dacz za miastem i musiała pozostać w mieście.
I co się z nimi działo, skoro wszyscy byli skupieni w takim razie?
Przede wszystkim zalecano im to samo, co obecnie, czyli unikanie zgromadzeń publicznych, nieodwiedzanie kościołów, targowisk, placów, spędzanie jak największej ilości czasu w domu, częste wietrzenie, ale zalecano, żeby otwierać okna od strony północnej i wschodniej, bo stamtąd wiały dobre wiatry, które nie przynosiły choroby.
Jak rozumiem, to jakiś przesąd był.
Jakiś przesąd, ale tak uważano i tak właśnie czyniono. Do tego zalecano palenie ziół, palenie w kominku, żeby się rozgrzewać, a także zalecano skoncentrowanie się na muzyce, na literaturze, na przyjemnym spędzaniu czasu, żeby ten czas jakoś przeminął.
Wiśtawie łatwo powiedzieć, kiedy epidemia krąży za oknami. No i wtedy rzeczywiście to zawołanie z modlitwy od powietrza, głodu, ognia i wojny, ale od powietrza. I wtedy powietrze określano jako takie główne siedlisko epidemiczne.
Tak, nazywano je nawet jadowitym powietrzem, ponieważ ci ówcześni medycy czy specjaliści od tego uważali, że epidemia powstaje z gęstej mgły, duchoty oraz tak zwanej jadowitej pary. I ta owa para dostaje się z wdychanym powietrzem do organizmu, tam zapala i zaraża, zaczyna krążyć z krwią, a gdy dostaje się do serca, wtedy potrafi udusić tego chorego. Dlatego właśnie, żeby nie doszło do tego uduszenia chorego, stosowano, domyśla się pan redaktor zapewne co, puszczanie krwi.
No tak, to już mówiliśmy o tym przy okazji innych chorób, także tych wstydliwych.
Tak.
No tak,
puszczanie krwi było dobre na wszystko. I druga rzecz, rozrzedzanie krwi. Natomiast rozrzedzanie krwi należało robić właściwymi medykamentami. Szczególnie zalecana była wódka różana, taka smakowa, oraz wino. I zalecano picie dużej ilości tej wódki różanej, dużej ilości wina, żeby krew była rozrzedzona, bo te cząsteczki pochodzące z alkoholi, zdaniem ówczesnych medyków, zabijały to jadowite powietrze krążące we krwi.
Mam w głowie takie pytanie, czy można było się uratować od zarazy, ale na przykład zachorować na grypę.
No tutaj nawiązuje pan pewnie do tego wietrzenia, no bo jeżeli epidemia przychodziła zimą, faktycznie można było zachorować na grypę. Natomiast,
no i skupiska ludzkie.
Tak, i skupiska ludzkie. Natomiast tutaj znowu, jeżeli patrzymy na te zalecenia medyków, to oni zalecali noszenie czystej bielizny i czystych ubrań, zwłaszcza wykonanych ze lnu i z jedwabniu, ponieważ uważali, że choroba lubi mieszkać w wełnie oraz w futrach i kożuchach, więc tutaj len, jedwab to były bezpieczne. No a także zalecano mocne palenie w kominkach. Tam wskazywano nawet gatunki drewna, które są najlepsze. Wskazano jałowiec, na przykład zioła, bursztyn, siarkę, a także zalecano odkażanie tych pomieszczeń. I tutaj stosowano taką praktykę lania octu na rozgrzane węgle, czy rozgrzane cegły, czy też rozgrzane żelazo.
Co ciekawe, znamy konkretne zalecenia dotyczące postępowania w przypadku walki z morem.
Tak, znamy takie zalecenie, ponieważ o tych epidemiach dość sporo pisano w księgach miejskich i na przykład w 1568 roku, kiedy był mór, jak to wtedy nazywano, zalecano w sytuacji stwierdzenia, że w danym domu są chorzy, żeby oni byli tam zamknięci. Strażnik miał jeden miejski stać od strony frontu, drugi od podwórza, żeby absolutnie oni nie mogli wyjść i żeby nikt tam nie wszedł. No ale żeby nie zarzucono miastu, że zagłodziło biednych tutaj mieszkańców, to z kasy miejskiej kupowano im medykamenty oraz jedzenie i to im dostarczano do domu tak długo, jak trwała ta kwarantanna.
No to jak na ówczesne standardy, całkiem humanitarna postawa.
Bardzo i tutaj oni uważali po prostu, że lepiej pewnych ludzi izolować, niż doprowadzić do tego, żeby ta epidemia rozeszła się po całym mieście i zaraziła większą ilość mieszkańców.
Spacerownik poznański.
Czy w takiej sytuacji izolowano całe miasto?
Były i takie sytuacje. Jeżeli dostatecznie wcześnie zauważono epidemię panującą przed miastem, to wtedy izolowano. I tutaj mamy taką doskonałą opowieść, którą zanotował wybitny pisarz miejski Błażej Winkler, która opowiada o sytuacji, jaka miała miejsce w latach 1541-1543. Otóż jesienią 1541 roku zauważono, że osoby wchodzące do miasta od wschodu, czyli od strony tutaj Chwaliszewa, są chore. Natychmiast burgrabia poznański wydał nakaz zamknięcia Bramy Wielkiej, postawienia straży na moście na Grobli, żeby absolutnie nikt do miasta nie wchodził. I te bramy zamknięto. Chwaliszewo, Śródka, Ostrówek, Ostrów Tumski to były wszystko miasta biskupie. Odcięcie ich od Poznania spowodowało katastrofalne skutki dla interesów biskupstwa, dla interesów tych ludzi, dla całego funkcjonowania tej aglomeracji podpoznańskiej. No i biskup zażądał od burgrabiego, aby natychmiast te bramy otworzyli i się tutaj nie wygłupiali, ale miasto było bardzo stanowcze, nie, u was jest choroba, my nie wpuścimy choroby do miasta. I rozpoczął się spór. Biskup miał w tym sporze pewne atrybuty, z których natychmiast skorzystał i nałożył na miasto interdykt, czyli rzucił klątwę.
Na wszystkich mieszkańców?
Na całe miasto. Wszystkie kościoły zostały zamknięte. Powiedział, skoro wy nam zamykacie miasto, to my wam zamykamy wszystkie kościoły. W związku z tym nie było mszy, nie było spowiedzi, nie było nabożeństw, nie było pogrzebów, co było dla ludzi bardzo ważne. No był to poważny problem.
No jak na ówczesne podejście do spraw religijnych, to była podwójna i bardzo okrutna
była to
okoliczność.
Okrutna, tak. Ale do tego jeszcze nałożył karę finansową. Powiedział, że za te straty, które on poniósł, miasto ma mu zapłacić odszkodowanie w wysokości 1000 grzywien. No i spór trwał, miasto nie odpuściło, nie otworzyło tych bram, czyli to zagrożenie zarazą uznawało cały czas za poważne.
Za ważniejsze niż klątwę,
niż,
tak?
Klątwę,
niż wyłączenie
niż klątwę,
ze społeczności.
Tak, tak.
To ciekawe, strach przed epidemią był widać bardzo silny.
Zgadza się. I tutaj w mediację po stronie miasta włączył się biskup włocławski, Łukasz Górka, który mieszkał w Pałacu Górków przy Woźnej i on wynegocjował, że te kościoły na chwilę otwarto. Otwarto je na 8 grudnia, to jest święto poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz potem na czas świąt Bożego Narodzenia. Odbyły się nabożeństwa, ludzie poszli do kościołów, ale skończyły się święta, miasto dalej zamknęło bramy i nikogo nie wpuszczało.
No, biskup był, wrócił do klątwy.
Tak, biskup z powrotem przywrócił klątwę, był rozwścieczony, no ale wezwano króla, żeby rozsądził ten spór. No i królewscy arbitrzy przybyli do Poznania, obie strony bardzo twardo broniły swoich stanowisk i nikt nie chciał ustąpić. Powiem tak, biskup nawet był skłonny zdjąć ten interdykt, zdjąć klątwę, ale stanowczo domagał się tej kary finansowej. No a nam się już zbliżały święta wielkanocne, które są największym świętem katolickim. No i właściwie rzutem na taśmę w przeddzień Niedzieli Palmowej zawarto jakieś porozumienie, otwarto bramy, miasto ruszyło.
Poznaniacy przeczekali zarazę.
Poznaniacy przeczekali zarazę, uznali, że już nie jest ona aż tak groźna, najgorsze za nimi. Święta się odbyły, ale chorych zaczęło przybywać. I tragedią był jarmark świętojański 24
ogromne
czerwca.
Ogromne skupisko ludzi, kiedy, pewnie z zewnątrz też.
Tak, kiedy po tym długim zamknięciu bram miejskich nagle przyjechało mnóstwo kupców i wtedy epidemia wybuchła.
Czyli za wcześnie.
Za wcześnie otworzyli te bramy, tak. I wtedy epidemia wybuchła. Doszło do tego, że w ciągu kilku miesięcy umarła 1/4 mieszkańców Poznania. To było około 4,5 tysiąca ludzi, co zanotował Błażej Winkler. No i wtedy już też nie zdążano odprawiać nabożeństw, chować ich, tym bardziej, że większość tych mieszkańców zamożnych wyjechało za miasto i no, nastąpiły te przepisy pandemiczne, o których rozmawialiśmy na początku rozmowy. No i tu właśnie ta sytuacja pokazuje, że władze miejskie często zdawały sobie sprawę z konsekwencji, wiedziały, jakie przedsiębrać należy środki, natomiast tak jak to było przy COVID-zie, różne interesy się ścierają.
W zasadzie nihilnowi.
Nihilnowi, tak, więc możemy się cofnąć o 500 lat i nagle spotykamy te same sytuacje. Czy można wyjść, czy już można odpuścić, czy można otworzyć. No i też mamy te tragiczne konsekwencje. Na szczęście teraz mamy trochę lepsze metody, nie tylko spuszczanie krwi i rozrzedzanie i dlatego te szkody wśród ludzi, straty są znacznie niższe.
Aczkolwiek izolacja nadal głównym zalecanym narzędziem w sytuacji epidemicznej.
Dokładnie tak. Jak patrzymy na to średniowiecze, na te czasy staropolskie, to bardzo dużo się zmienia, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni do naszych przodków sprzed stuleci.
Spacerownik poznański.
I ten materiał zamyka dzisiejsze wydanie naszego programu. Kłaniamy się pięknie, życząc dobrej nocy. Joanna Divina i Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia już za tydzień.